Jakub Boratyński, kierownik działu do spraw cyberbezpieczeństwa w Komisji Europejskiej w Brukseli, Dyrekcja Generalna do spraw sieci komunikacyjnych, treści i technologii.
Takie Ministerstwo Telekomunikacji Unijne, żeby
było prościej. No właśnie. Co to właściwie jest cyberbezpieczeństwo?
Cyberbezpieczeństwo, cały nasz świat w tej chwili powoli znajduje się w sieci. Wszystko, co robimy, no może nie wszystko.
Prawie wszystko.
Jemy jeszcze fizycznie, prawda? Ale no właśnie nawet radio słuchamy w internecie.
No tak, tak, takie czasy.
Tak, i tak by oznacza, że generalnie wszystko normalnie działa świetnie. Natomiast rzeczywiście ta zależność naszego życia w oparciu o technologie informacyjne powoduje, że też pojawiają się zagrożenia.
No właśnie.
Zagrożenia związane z rozmaitego typu błędami technicznymi, które na przykład mogą spowodować, że na terenie połowy Anglii jest trzymany ruch samolotów, bo oprogramowanie się zawiesiło dotyczące kontroli lotów. Mogą to być rzeczy też poważne dotyczące tego, kiedy cyberprzestępcy włamują się na, przejmują nasze dane dostępu do bank, do
i czyszczą na przykład tam konto albo
dokładnie,
kartę kredytową, tak?
Tak. Przedsiębiorstwa, które stają się przed sytuacją, w której hakerzy dokonują przejęcia ich kontroli informatycznych, szyfrują wszystkie dane na dyskach i praktycznie zatrzymują pracę przedsiębiorstwa. Takie sytuacje już miały miejsce i dopóki nie zapłaci przedsiębiorstwo okupu, które może być w dziesiątkach tysiącach euro, albo i w setkach, w zależności od skali firmy, następuje kompletny paraliż. Więc w cyberbezpieczeństwie chodzi o rozmaitego typu działania, czasami bardzo proste, które generalnie mają zminimalizować ryzyko tych problemów.
Dobra,
ale ja mówię zminimalizować, bo nie ma nigdy 100% bezpieczeństwa.
Okej, ale takim najprostszym sposobem, żeby ograniczyć ryzyko tego, że stanie się ktoś ofiarą cyberprzestępców, to jest na przykład unikanie haseł w stylu admin 123?
Zdecydowanie tak. W tej chwili nawet myśmy myśleli o wręcz zakazie wprowadzania na rynek produktów, które mają albo 000, jest jeszcze lepsze hasło, które dopiero trzeba zmienić, lub takie hasło, o którym właśnie pan powiedział. Więc trop jest właściwy, to znaczy, jeśli chodzi o nazw użytkowników, chodzi naprawdę o bardzo proste rzeczy.
Dobrze, ale każdy z nas, każdy, kto ma telefon na przykład i w telefonie dostęp do swojego konta bankowego, albo przez komputer robi przelewy internetowe, każdy z nas jest potencjalnie ofiarą cyberprzestępców, czy oni takimi drobnymi żuczkami, jak każdy z nas, się nie zajmują, tylko polują na ten gruby, poważny biznes?
Przestępca generalnie kieruje się, że tak powiem, zasadą maksymalizacji zysku przy jak największym wysiłku. Więc oczywiście
najmniejszym wysiłku.
Przy jak najmniejszym wysiłku. Aha. Więc trafiają czasami do nas, mogą trafiać maile tak zwane phishingowe, w których klikamy coś, co infekuje nasz system, lub proszą pilnie skontaktować i podać dane dotyczące odblokowania konta.
Weryfikacja danych, tak zwana.
Dokładnie.
Tak?
I w tego typu sytuacje, ponieważ one nie wymagają dużego nakładu pracy ze strony przestępcy. To są maile, które są przez przejęte serwery rozsyłane automatycznie. Też mogą stanowić zagrożenie, więc w tym sensie odrobina po prostu zdrowego rozsądku i elementarnej edukacji jest ważna. Z tym, że dla nas, i to jest też takie myślenie na poziomie europejskim, to nie jest tak, że my chcemy przerzucić cały odpowiedzialność na zwykłego użytkownika, który może nie lubić technologii, prawda? Znaczy, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy my dostarczali, w coraz większym stopniu też otrzymywali produkty, które są bezpieczne. I to jest coś, o czym, co jest na przykład legło u podstawy takiej nowego prawa europejskiego, które właśnie w tej chwili wchodzi w życie, które pozwoli certyfikować w zakresie cyberbezpieczeństwa rozmaitego typu produkty. I też ma ułatwić życie przedsiębiorcom, to znaczy certyfikat, który uzyska się w jednym kraju unijnym, będzie ważny na terenie całej Unii. To taki praktyczny przykład.
Dobrze, a można być zupełnie anonimowym w sieci? Pytam też w kontekście tych cyberprzestępców.
Tak,
czy oni mogą tak się ukryć, że nigdy ich nie złapiemy?
Tak, zdecydowanie można być anonimowym w sieci. Są też rozmaite techniki anonimizacji, które stosują przestępcy, na przykład używając tak zwanego The Onion Router, przepraszam, nie znam terminu polskiego, który maskuje naszą tożsamość, ale oczywiście przestępcy są tylko ludźmi, więc też popełniają błędy. Kwestia jest natury bardziej generalnie dotycząca anonimowości w sieci, która już nie dotyczy może cyberprzestępczości jako takiej, ale w ogóle też odpowiedzialności za słowo.
Krótko mówiąc, tak? Bo dzisiaj widzimy, że wpisy na przykład często, które ktoś tytułuje sam siebie, 1, 2, 3 albo internauta 500 i tak dalej, i wylewa się za tym fala po prostu negatywnych komentarzy, tak, często kompletnie pozbawionych tak, i podstaw, i sensu.
Dokładnie. Mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia do końca uregulowań prawnych, ale widzimy, że są, pojawiają się rozmaitego typu dobre praktyki. Są pewne na przykład media internetowe, czy gazety,
ale które... doskonale pan wie, że nie chcą tego używać, różnego rodzaju media internetowe, bo zarazem ograniczają sobie liczbę użytkowników. I to dokładnie jest taka samo napędzająca tak się
wtedy
struktura.
Oczywiście jakąś drogą jest moderowanie, prawda, i usuwanie tych treści, które mają...
No ale jeżeli komentarze są tysiące, setki, miliony, no to jest to trudne. No,
rozwój
czy może wejść takie prawo, że ja nie będę mógł niczego anonimowo skomentować w sieci na poziomie europejskim?
Myślę, że nie, to chyba nie byłby dobry pomysł, bo nadal kwestia swobody wypowiedzi jest pewną wartością absolutnie podstawową. Oczywiście będą tacy, którzy przywołają fakt, że w czasach papierowych gazet, jeżeli pisałeś jako pisałeś anonimowy list do gazety, programowo większość gazet odmówiła publikacji takiego listu.
No tak, bo jeżeli chce bronić jakichś tak poglądów, no to pod imieniem i nazwiskiem.
Dokładnie. Natomiast nadal wydaje mi się, że żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, to raczej należy iść w stronę tego, by platformy rozmaitego typu brały większą odpowiedzialność za to, co się na nich pojawia. Dlatego, że ponieważ trochę to jest tak, że ta cała strefa cyfrowa to jest trochę taki dziki zachód. To znaczy przywykliśmy ciekawe uważać, określenie, że tutaj nie ma żadnych reguł. W tej chwili ta dyrektywa rewolucyjna o prawach autorskich, która została przyjęta
przez parlament. Akta 2, tak?
Odrzucam. Akta 2 to jest przykładowy przykład dezinformacji. To znaczy tak? Przeciwnicy tej dyrektywy ukuli ten termin po to, by...
No to mam okazję tak zapytać, czy to jest rzeczywiście koniec wolności w internecie?
Nie, jest to absolutna bzdura i celem... Ja przepraszam, bo jako urzędnik może powinien używać takiego bardziej języka...
Nie, tak, proszę mówić wprost.
Chodziło po prostu o ucywilizowanie relacji w internecie. W tej chwili mamy sytuację taką, gdzie dochody z reklamy zostały w ogromnym stopniu przejęte przez platformę, przede wszystkim przez, nie tylko przez Google, ale Google jest oczywiście tego doskonałym przejawem. I atrakcyjność platform polega... Czy model biznesowy, jego atrakcyjność między innymi polega na tym, że tego typu platformy w bardzo niewielkim stopniu muszą się dzielić zyskami z tej reklamy z tymi, którzy produkują te treści.
Więc to w czyim interesie de facto jest to nowe rozwiązanie?
To w interesie jest ewidentnie w interesie tych, którzy produkują treść, czyli artystów, dziennikarzy, ludzi, którzy piszą popularne blogi, ale również jest w interesie użytkowników, ponieważ sytuacja, w której mamy do czynienia ze śmiercią jakościowego dziennikarstwa, kto się nie jest w stanie finansować z reklam, nie służy też użytkownikom.
Dobrze, zakładam taką sytuację, że własnym blogu nagrałem piosenkę, to się oczywiście nigdy nie zdarzy, bo ja nie śpiewam, ale nagrałbym piosenkę, która w dziwnych okolicznościach zyskuje jakąś niesamowitą popularność i na przykład jakiś serwis bez mojej zgody, albo nawet z moją zgodą, bierze tę piosenkę, umieszcza na swoim serwerze i generuje jakieś nieprawdopodobne...
I powinni się z tobą podzielić tymi zyskami.
Pieniędzmi ze mną, tak?
Tak, 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 bo ty dostarczyłeś tę oryginalną treść. Teraz, to jest bardzo ważne, bo w tej sprawie było bardzo dużo dezinformacji. Zwykli użytkownicy, którzy nie czerpią zysków komercyjnych z publikowania treści, którzy na przykład tworzą memy w oparciu o fragment piosenki, czy chcą coś zacytować, przekręcić, tu absolutnie ta dyrektywa wyłącza stosowanie tych reguł. Oni jak użytkownik zwykły, który chce się pośmiać z piosenki, przerobić ją, może to nadal absolutnie robić.
Dotyczy to również memów wszelkiego rodzaju?
Parodii, pastiszów, tak, wszystkich możliwych cytowań. Także
Wyłączone z tego,
to jest wyłączone absolutnie z tego. I teraz jeszcze jednym takim kontrolerem, nie wiem, czy wchodzimy dalej w to,
jeden stopień w takim razie.
Dobra.
Chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz na koniec naszej rozmowy. Czy w dzisiejszych czasach jest możliwy powrót do analogowego życia? Bo zakładam taką sytuację, w której jest jakiś cyber mega haker i wyłącza nam pół świata. Co teraz?
Tak, myślę, że byłoby to niesłychanie trudne i dlatego inwestycje w cyberbezpieczeństwo, w tworzenie systemów zapasowych są tak niezwykle ważne. Ale nadal w pana pytaniu tkwi pewne, że tak powiem, absolutnie racjonalne jądro, ponieważ widzieliśmy to na przykładzie wyborów, że te próby hakowania wyborów spowodowały sytuację, w której kilka państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydowało się odłożyć projekt głosowania elektronicznego.
Obawa o rzetelność wyników wyborów?
Nie do końca, nawet jest to obawa o rzetelność, dlatego że ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jesteśmy w stanie nie wykluczyć incydentów, ale wykluczyć sytuację, w której incydent może naprawdę zmanipulować kompletnie wyniki. Natomiast sam fakt incydentów może spowodować zachwianiem wyborców w uczciwość procesu wyborczego. I o to też może hakerom chodzić, którzy wiedzą, że nie mogą, którzy inspirowane może przez inne państwa, że tak powiem, wrogie Unii Europejskiej, mogą, nawet wiedzą, że nie są w stanie oczywiście tego
wpłynąć na wynik wyborów.
Natomiast zachwianie w ogóle wiarygodnością procesu wyborczego jest tym zagrożeniem, które trzeba bardzo brać poważnie pod uwagę. Z tego też powodu niedługo będziemy takie organizować zresztą w Brukseli ćwiczenie bardzo praktyczne przedstawicieli Komisji Wyborczych i ekspertów do cyberbezpieczeństwa z całej Europy, by, że tak powiem, z tymi wyzwaniami potencjalnymi się zmierzyć przed zbliżającymi się wyborami.
Ogromne sprawy przed nami.
I przy okazji, jeśli mogę, to oczywiście wszystkich Państwa gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które będą 26 maja w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, których tam wysyłamy, to nie są ludzie, którzy tylko gadają, przyjmują nieprzydatne rezolucje, ale to ludzie, którzy mają realny wpływ na prawo, które dotyczy każdego z nas. Chociażby jak to o użytkowaniu praw autorskich.
Oby tak było. Frekwencja zawsze ważna. Jakub Borateński, krótko mówiąc, Komisja Europejska, sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
Bardzo
dziękuję.
Jak
się słuch spodoba?
Bardzo mi się podoba. Jestem tu drugi raz w ciągu ostatniego roku, także miałem jeszcze okazję dzisiaj rano biegać na plaży w Ustce, także wspaniałe miejsce.
Tylko pomarzyć. Dziękuję bardzo. 23,5 minuty po 12.